W arcyciekawym wywiadzie Maszy Makarowej z Ekateriną Szulman, rosyjską politolożką, pada przynajmniej parę sformułowań wartych refleksji. Najważniejsze z nich dotyczą chyba korupcji jako metody organizującej państwo rosyjskie, przy czym to pojęcie trzeba tutaj traktować szeroko. Nie tylko jako pospolitą kradzież zasobów, ale jako model funkcjonowania organizacji państwa, w którym nie istnieje nic takiego jak rachunek zysków i strat. Albo inaczej, rachunek zysków zostaje ograniczony do wąskiego grona decydentów. Państwo nie istnieje jako samodzielny byt, który zostaje im niejako powierzony do technicznego zarządzania, a którego dobro ma znaczenie nadrzędne, bo oznacza na przykład płynność w dostarczaniu usług niezbędnych społeczeństwu. Szulman twierdzi, że maksymalizacja strat na froncie ukraińskim jest celem dla grona zarządzających armią, bo dzięki temu priorytetowo traktowane strumienie finansowe karmią ich prywatne zasoby. Nie chodzi więc o realizowanie powszechnie zrozumianego i podzielanego celu politycznego. Chodzi o własną korzyść finansową. To refleksja pierwsza. Jest też druga. Szulman twierdzi, że społeczeństwo w zarządzaniu Rosją nie jest czynnikiem istotnym. To, co ludzie myślą, nie ma większego znaczenia i w pewnym sensie obserwowanie gniewu ludowego nie ma też większego sensu. Patrzeć należy na efektywność organizacyjną władzy, na jej zdolność do wygaszania kryzysów, jej skuteczność w rozwiązywaniu problemów. Ale Rosja problemów już nie wygasza, bo właściwie sama tworzy nowe. Mechanizm dokarmiania armii sprawia, że państwo zjada podstawowe zasoby. Regiony mają więc problemy z płynnością finansową. Tak samo jak mają z nią problemy niemal wszystkie firmy cywilne zorientowane na usługi dla ludności, nie dla armii. I to nie jest nowa obserwacja. Ciekawe jest jednak przekonanie Szulman, że gniew ludowy ma znaczenie tylko wtedy, gdy władza zdezintegruje się do takiego stopnia, że pozwala na to, by te głosy niezadowolenia stały się słyszalne. Bez kryzysu na górze żaden scenariusz buntu na dole nie ma szans się powieść. I właśnie stanowczość tego stwierdzenia wydaje mi się nieco na wyrost. Ale być może to jest po prostu mój chłopski rozum. Choć chyba nie tylko. Rewolucyjne tendencje dochodziły do głosu w trakcie kryzysów, bo już istniały. Nie wytwarzało ich z nagła tąpnięcie władzy. Tymczasem Rosja putinowska jest porażająco skuteczna w czyszczeniu pola z wszelkich niespójności politycznych. Tych, których gniew, zdolność do działania, sprawczość społeczna wyróżnia z tłumu, należy albo przekupić, albo wyeliminować. Opozycja oddolna więc nie istnieje, ponieważ cały czas skanuje się przestrzeń pod kątem eliminacji potencjalnych prowodyrów ludowego buntu. Władza Putina może być więc taka sobie w wygaszaniu prawdziwych kryzysów. Jest za to świetna w neutralizacji organizatorów społecznego niezadowolenia. Korupcja i dysponowanie kasą z wolnej ręki jest w tym mechanizmie kluczowa. Nieposłusznych można w ostateczności zabić, ale lepiej wcześniej spróbować ich kupić. Jakaś forma kooptacji, jakaś forma włączenia do grona naszych. Były przypadki buntu społecznego w Rosji, w których buntownicy najpierw wściekli na władzę, potem wchodzili jednak do rad, komisji i struktur państwowych. Korupcja jest metodą zarządzania państwem, niczym sznurek w snopowiązałce. I teraz pytanie, czy jeśli zasoby na ten sznurek się skończą, ten sznurek się skończy, wszystko się zacznie rozsypywać? No właśnie nie wiadomo. Musiałby się najpierw zacząć jakoś spektakularnie rwać, pozwalać na rozlewanie się niezadowolenia, na tę oddolną organizację. A tego póki co chyba jednak w Rosji nie widać. Jakub Janiszewski przy mikrofonie. Ten program nazywa się Dłuższa Rozmowa, a państwa i moim gościem jest Masza Makarowa, dziennikarka. Dzień dobry.
Dzień dobry.
I autorka wywiadu z Ekateriną Szulman, rosyjską politolożką mieszkającą poza Rosją, co jest, myślę, dość istotne, ale też możemy się za chwilę nad tym zastanowić, jak się analizuje Rosję, kiedy z trudem można tam, czy właśnie nie można tam wjechać, bo rozumiem, że to jest ryzykowne. Opublikowałaś go w OKO.press. Ekaterina Szulman, muszę powiedzieć, że ten wywiad zrobił na mnie duże wrażenie, zwłaszcza w takim wątku dotyczącym logiki wojny. Wojny, która już jest wpleciona w ten korupcyjny obieg rosyjski, który właściwie jest taką snopowiązałką tego systemu i na której się po prostu zarabia. Zarabia na niej wąska grupa, którą już teraz interesuje utrzymywanie tej wojny właśnie jako pewnego biznesu. A cel polityczny właściwie zna tylko Władimir Putin. Tak można chyba opisać ten układ, który ona jakoś portretuje, choć ten wywiad jest oczywiście dużo szerszy niż ta obserwacja.
Chciałbym wiedzieć, czy Władimir Putin rzeczywiście zna ten cel polityczny, do którego dąży i który ta wojna ma pomóc mu osiągnąć, bo im dalej, tym częściej mam wrażenie, że ten cel jest raczej egzystencjalny niż polityczny, bo właściwie co można tą wojną politycznie osiągnąć, nie wiadomo. I ja myślę, że rosyjskie elity, które coraz częściej też, jak mówię, Szulman, zadają sobie to pytanie, gdzie prowadzi ta wojna, dokąd prowadzi i dokąd dąży Rosja teraz, też być może nie wyczuwają tego celu jako czegoś politycznego, osiągalnego, jako czegoś, co jest na horyzoncie, tylko trzeba jeszcze bardziej się postarać. I to, co mówi Szulman w tym wywiadzie, to rzeczywiście prowadzi do myśli, że ta wojna nie ma żadnego celu, że celem samym w sobie jest po prostu prowadzenie wojny i proces wojny, bo dla wszystkich, znaczy dla wielu grup różnych, które Szulman opisuje, jest to po prostu wygodne. Rosyjscy dowódcy, którzy są na froncie, zarabiają na tej wojnie w sposób bardzo okrutny, nie po prostu dostając bardzo wysokie wynagrodzenie, które wypłaca Ministerstwo Obrony, ale też zabierając te pieniądze od wojskowych, mobilizowanych albo kontraktowych żołnierzy, którzy trafiają na front i na przykład są więzieni w tak zwanych jamach albo w piwnicach, w klatkach na przykład, na łańcuchach, w jakichś zupełnie okrutnych, okropnych okolicznościach.
Bo im się zabiera. Ale mówisz o jeńcach wojennych, czy mówisz?
Nie, mówię o Rosjanach. Mówię o rosyjskich wojskowych. To jest praktyka, która została już dość dobrze opisana przez rosyjskich dziennikarzy, przez różne rosyjskie media, które też pracują za granicą, na podstawie rozmów z rosyjskimi wojskowymi, albo na podstawie rozmów z krewnymi rosyjskich wojskowych. Zresztą nasza redakcja w Attack TV zaczęła prowadzić całą listę rosyjskich dowódców, którzy są na pierwszej linii ognia na froncie i którzy właśnie stosują podobne praktyki, czy tak zwanego wyzerowania, abnulienie, czyli pozasądowych rozpraw, mam na myśli egzekucje żołnierzy im podległych, i tutaj chodzi też bardzo często o pieniądze, o to, że ktoś nie chce oddać na przykład swojej karty bankowej, albo nie chce zapłacić i zostaje za to zamordowany, albo zostaje ranny i pieniądze już od niego są zabrane i właściwie dalej można go tylko zamordować. Albo też stosują cały szereg rozmaitych praktyk, jak wyłudzić od żołnierzy, którzy są w tej szarej strefie frontowej, pieniądze, które co miesiąc przychodzą im na karty bankowe. Ale to również, te praktyki są nie tylko wśród wojskowych, te praktyki również są wśród osób cywilnych. I to rzeczywiście są takie bardzo szybkie, bardzo duże pieniądze, które są poza granicą dobra i zła, albo są poza granicą zła być może w tym przypadku. Jest ten fenomen tak zwanych czarnych wdów, czyli kobiet, które polują w Rosji na mężczyzn idących na wojnę, jadących na front, tak żeby dostać po prostu pieniądze w ich imieniu, kiedy ci mężczyźni zginą. 2 lata temu był bardzo popularny post opublikowany przez jedną z takich kobiet w Kontakcie, w rosyjskich mediach społecznościowych, gdzie ta kobieta się pytała, czy jak ona już raz straciła męża na wojnie i dostała za niego dużą wypłatę, tak zwane grobowy, czyli trumienne pieniądze, to czy może jeszcze raz dostać za innego mężczyznę, czy to jest jakoś tam określone, ile razy można, do ilu razy sztuka. I to rzeczywiście jest bardzo, bardzo popularna praktyka, która nawet doszło do tego, że w mediach społecznościowych takie ekspertki od spraw finansowych z rosyjskiej prowincji doradzały, w jaki sposób zwykłe rosyjskie kobiety mogą zarobić na wojnie. No właśnie wychodząc za mąż za wojskowych, szukając tych wojskowych nawet nie u siebie w regionach, kiedy ci ludzie jeszcze nawet nie myślą na przykład o tym, żeby pójść na front, ale szukając tych wojskowych na w serwisach randkowych, jadąc do nich i próbując sobie właśnie ułożyć ten związek później trwający na odległość, tak żeby, ponieważ każdy ma dużą szansę zginąć na froncie, to szansa na to, że się dostanie tę ogromną wypłatę, zupełnie niewyobrażalne jeszcze 5 lat temu dla rosyjskiej prowincji, to te szanse są duże i można sobie ułożyć życie zupełnie inaczej. Poziom życia prowincji rzeczywiście bardzo, bardzo się zmienił.
A spróbujmy opowiedzieć, jakie to są pieniądze w relacji do, nie wiem, tej kasy, którą ci ludzie dysponują zwyczajnie, tak normalnie funkcjonując? Czyli jakie to jest przebicie?
No to jest wielokrotne przebicie, to znaczy ja nie jestem nawet w stanie tak na szybko podliczyć, ale no wyobraźmy sobie, że takie zwykłe wynagrodzenie gdzieś na prowincję sięga może 20-30 tysięcy rubli. Natomiast takie wypłaty, one są zmienne, one zmieniają się w czasie, ale też zmieniają się, jeśli chodzi o regiony Rosji. Są regiony bogatsze i takie regiony, w których to łowienie ludzi idzie szybciej i tam na przykład te wypłaty cały czas utrzymują się dość dobrze. Są regiony, w których pieniądze nie stały się motywacją, więc tam te kwoty się cały czas zmieniają, ale to są miliony rubli. To są na przykład 3 miliony, które się dostaje po prostu jednorazową wypłatę. Dostaje się pieniądze też za to, że jest się rannym na froncie, to też są miliony. Dostaje się oczywiście właśnie te trumienne pieniądze, to też są miliony rubli. Czyli to jest ogromna różnica pomiędzy tym, co możesz zarobić, pracując gdzieś w swoim mieście, a tym, co dostajesz tak naprawdę za to, że facet, który leży u ciebie w mieszkaniu na kanapie, nie pracuje, tylko pije na przykład. Alkoholizm jest, uzależnienie alkoholowe jest ogromnym problemem w rosyjskiej prowincji, gdzie od wielu lat, no to wysyłasz go na front, pozbywasz się tego problemu, stajesz się żoną uczestnika tak zwanej specjalnej operacji wojskowej, wojny, on broni ojczyznę, jak mówię, rosyjska propaganda.
Więc awansujesz w wielu sensach, w wielu znaczeniach.
Dostajesz mnóstwo ulg do tego, bo na przykład twoje dzieci mają zagwarantowane studia, co również jest no, pewnym poziomem życia w dzisiejszej Rosji. Ty masz również jakieś tam ulgi socjalne, już dostajesz mnóstwo pieniędzy i co miesiąc, jeśli twój facet zostawił ci kartę bankową i masz kontrolę nad jego rachunkiem, jeszcze dostajesz do dość duże pieniądze, jeśli chodzi o takie wynagrodzenie w trakcie udziału w wojnie przeciwko Ukrainie. To są kwoty ponad 100 tysięcy rubli na pewno, a czasami to jest, są większe kwoty.
Czyli rozumiem, że w tym rozdaniu ci żołnierze, którzy na front trafiają, stają się zasobem dla bardzo wielu grup społecznych. Z jednej strony mówisz o rodzinach, o kobietach, o krewnych, czy o tych, które właściwie nie są krewnymi, ale są sprytne wystarczająco i okrutne, żeby taką kasę przejąć, ale też stają się, rozumiem, zasobem dla swoich przywódców, którzy mogą ich po prostu okraść, wymusić jakby haracz za te pieniądze, które
dostają. To nawet nie jest haracz, bo to jest coś, co jest bardzo trwałe w czasie. Jak tych ludzi, co opisywaliśmy wielokrotnie w tekstach, wsadza się do tych klatek, do tych tak zwanych jam i piwnic, nie wiem, polewa się ich na przykład wodą w upale, no naprawdę się znęca. Znaczy te wszystkie metody, które funkcjonowały, czy w Gułagu, czy w innych okolicznościach wojennych, one wszystkie są tam stosowane. To są naprawdę straszne tortury. I to się robi po to, żeby ten człowiek po prostu był, ale był tak poniżony, że on nie ma siły, żeby w jakiś sposób zawalczyć o swoje, tak? Już pomijając tak jakby wszystkie etyczne okoliczności tej wojny i tego, co ten człowiek mógłby robić na froncie. Płaci się za wszystko tak naprawdę na froncie. Płaci się, właśnie haracz się daje za to, że na przykład nie idzie się na szturm, bo pozbycie się człowieka na froncie to jest taka najbardziej popularna metoda opisywana też przez krewnych tych ludzi. To jest po prostu, że kogoś się wysyła na front, żeby się... Na szturm, żeby się nie wysyłało, trzeba się wykupić. I ci ludzie dzwonią na przykład do swoich rodzin i proszą, żeby rodziny wysłały im pieniądze, bo brakuje im na przykład, żeby się wykupić. Płaci się za przepustki oczywiście, płaci się za urlopy, płaci się za widzenie z rodziną. Tak naprawdę cała ta tocząca się wojna po rosyjskiej stronie jest ogromnym biznesem, na którym zarabia grupa dowództwa na różnych poziomach, na różnych szczeblach w rosyjskim wojsku. No i wszystko to prowadzi na samą górę do Ministerstwa Obrony i ci najwyżsi dowódcy też są zainteresowani w tym, żeby ta wojna trwała jak najdłużej. W ogóle te regiony, które są pochłonięte tą wojną, mam na myśli tutaj regiony przygraniczne Rosji, na granicy z terenami okupowanymi, bardzo się zmieniły przez ten czas, bo tak naprawdę tam na wszystkim można zarobić. Tam są wynajmowane za ogromne kwoty mieszkania, z których korzystają rosyjscy wojskowie, którzy przyjeżdżają tam na przepustki i urlopy. Bardzo zmienią się, co opisywali nasi koledzy z rosyjskiego niezależnego medium Wiorstka, rynek pracy seksualnej, bo seks workerki, które wcześniej później tym się zajmowały w Moskwie, w Petersburgu, gdzie można było dorobić na przykład na dużych imprezach międzynarodowych, które się skończyły z początkiem wojny. Bardzo często jadą teraz właśnie na tereny okupowane albo do przygranicznych regionów Rosji, bo ci wojskowie, którzy mają na swoich kartach, jeśli te karty mają i nie wysyłają do rodzin i nie są te pieniądze zabrane przez dowódców, ogromne kwoty, które w jakiś sposób muszą wydać. Wydają to najczęściej, jak też było wielokrotnie opisane, na narkotyki, alkohol i seks. I to jest jeszcze jeden sposób, żeby właśnie dorobić na wojnie.
No to nie jest zaskakujące. To są takie towary, które w trakcie działań wojennych w tej przyfrontowej rzeczywistości to tak historycznie zawsze się dobrze sprzedawały.
Ale to, co jeszcze tylko dodam, to co na mnie akurat zrobiło największe wrażenie, to jest to, że można zarobić również przyprowadzając kogoś na komendę wojskową i wysyłając tego kogoś na wojnę. To są również duże pieniądze, ponad 100 tysięcy rubli, że przyprowadzasz przyjaciela, znajomego, osobę zupełnie ci nieznaną i ta osoba podpisuje kontrakt i mnóstwo ludzi teraz na tym zarabia w Rosji. Są nawet ogłoszenia na takich serwisach ogłoszeń, no coś w stylu, nie wiem, Oliksu Polskiego na przykład, że szukają ludzi do pracy gdzieś na czymś w ochronie na przykład. I kiedy taki człowiek się zgłasza, okazuje się, że no praca jest, ale niekoniecznie jest to ochrona, tylko to jest służba na froncie. Albo też na przykład takie osoby są łapane przy dworcach, że ktoś przyjechał do Moskwy z prowincji, jest zagubiony, szuka jakiejś pracy albo noclegu. Są tam osoby polujące na takich mężczyzn i później doprowadzające te osoby na komendę uzupełnień wojskowych i często to są osoby zmęczone, tak, po podróży na przykład, zagubione. Coś podpisują, do końca nie wiedzą co, później się okazuje, że to jest kontrakt i już muszą jechać na wojnę, na front. I za takie przeprowadzenie ludzi dostaje się pieniądze. W sensie to jest naprawdę takie bardzo diabelskie, tak, że sprzedajesz czyjeś życie i dostajesz za to duże pieniądze. To jest ogromny biznes, który się kręci. On został też już wielokrotnie nagłośniony i opisany przez dziennikarzy. Natomiast wydaje mi się, że to nie są pojedyncze przypadki, tak? To jest grubsza rzecz, która jest raczej systemem, który powstał i to nie są pojedyncze osoby, tylko to jest cały system, cała sieć osób, które w ten sposób zarabiają.
Czyli możesz być jakby wkręcony w to, że trafiasz na front, trafiasz tam w zasadzie bez własnej decyzji, po prostu ktoś cię oszukał.
Tak, ja myślę, że takie osoby też tam są i są osoby, które po prostu szukały jakiejkolwiek pracy. Szukały pracy na przykład właśnie w ochronie jakichś obiektów, czy no, takiej pracy, która nie wymaga żadnych kwalifikacji. I bardzo często teraz, o czym pisaliśmy właśnie ogłoszenia na takich rosyjskich serwisach, tam gdzie są po prostu ogłoszenia o pracę, to są tak naprawdę ogłoszenia od osób rekrutujących na wojnę.
Czyli front właściwie trochę funkcjonuje jak mafia też, prawda? Jak taki...
Jak mafia finansowa, dokładnie tak. I państwo też funkcjonuje jako mafia, ponieważ państwo na przykład mówi ludziom, że mogą pójść na wojnę i wtedy zostaną wyzerowane kredyty przez nich wzięte, ogromne pieniądze, a Rosja jest strasznie państwem zadłużonym, w sensie obywatele, Rosjanie mają kredyty w ogromnych ilościach i coraz częściej nie spłacają tych kredytów, co widzimy w statystykach. Więc to, że taki człowiek, jego rodzina w nowych zasadach od bodajże maja tego roku, również kredyty rodziny zostaną wyzerowane, czyli na przykład on może nie być zadłużony, ale zadłużona jest żona, powiedzmy, albo mają kredyt na mieszkanie, no to wszystko zostaje wyzerowane przez państwo.
Czyli można powiedzieć, że to jest taki mechanizm wielopoziomowy. To nie chodzi tylko o to, żeby pozyskać rekruta, ale chodzi o to, żeby pozyskać jego zasoby, żeby pozyskać w pewnym sensie jego życie, na którym można zarobić.
Tak, z tym, że życie takiego rekruta tak naprawdę jest bardzo krótkie, tak. Bo jak wiemy z różnych analiz, ale też właśnie z tekstów, które powstają o Rosjanach na froncie, a życie takiej przeciętnej osoby, która zrekrutowała się, pojechała na front, trwa maks do 3 tygodnie, a czasami krócej, jeśli taka osoba trafia od razu do roty szturmowej i idzie zdobywać jakieś nikomu nieznane ukraińskie wioski, które są zdobywane przez wiele miesięcy, miesięcy, a czasami przez lata, przez rosyjskie wojsko, które po prostu no, stosuje doskonale wszystkim znaną metodę szturmów mięsa, tak, mięsa armatniego, które jest wysyłane
tak,
na
no tak,
tego
to
typu akcje.
Wielokrotnie zostało opisane. Ale jeżeli popatrzymy na to, w jakim kontekście pojawia się ten wątek jakby machiny finansowej i pewnego zarabiania na wojnie, takiego bardzo konkretnego zarabiania na wojnie, to już nie jest tylko jakby kwestia uszczuplania tych strumieni finansowych, które tak czy owak płyną do wojska, prawda? Tylko to, co teraz opowiedziałaś, czyli po prostu bardzo brutalna kradzież, to jest jeden z elementów obrazka, bo wy wychodzicie w tej rozmowie od pytania, czy na Rosjanach robi wrażenie to, co się choćby wydarzyło w Moskwie, prawda, przez bombardowanie, czy ostrzał dronowy, jeśli można tak powiedzieć, ukraiński. No i mieliśmy te przesławne zdjęcia płonącej rafinerii i tych czarnych dymów. I w zasadzie odpowiedź Szulman jest następująca. To nie ma żadnego znaczenia, czy to na kimś robi wrażenie, ponieważ nikt nie śledzi tego, jak reaguje ulica i jakby społeczeństwo nie jest faktorem w podejmowaniu decyzji, czy w ogóle w myśleniu o, nie wiem, celach państwa, powiedziałbym tak, czy może raczej celach putinizmu, bo państwo też to nie jest podmiotem.
Tak, to jest to pytanie, które mnie interesowało też, gdy zaczynałam tę rozmowę z Jekateriną Szulman, no bo jednak widzimy coraz więcej też głosów niezadowolenia. Widzimy to również wśród bardziej radykalnych członków tak zwanej Z-społeczności, czyli społeczności prowojennej, którzy otwarcie krytykują Kreml, otwarcie krytykują władzę. Mówią o tym, że dziadek do końca zwariował, ostatecznie zwariował, mając na myśli Władimira Putina, starzejącego się i robiącego też coraz gorsze wrażenie. On nawet nie potrafi krzyknąć ura, ura, tak, spotykając się z żołnierzami. Widzimy niezadowolenie w rosyjskim społeczeństwie. Jekaterina Szulman zresztą w tym wywiadzie zwraca uwagę na dwa sondaże, które jej zdaniem trzeba śledzić, bo one pokazują nastroje w społeczeństwie, tak zwany indeks, wskaźnik niepokoju, który jest badane przez pytanie nie o nastrój tej osoby, która jest przypytywana, tylko o nastrój otoczenia, które trzeba opisać. I ten wskaźnik jest coraz większy. Zresztą zobaczyliśmy, że on rzeczywiście cały czas wzrasta w ostatnich tygodniach, co no nie jest przypadkiem i nie jest dziwne, obserwując coraz częstsze uderzenia po rosyjskich różnych obiektach. I drugie pytanie, które też śledzą politolodzy, to jest pytanie, jakie wydarzenia w ostatnim miesiącu zrobiły na panu, pani największe wrażenie. I to jest sondaż prowadzony przez Centrum Lewady. I jeśli jeszcze 3 miesiące temu uderzenie dronowe po terenach rosyjskich były tam na trzecim miejscu i na przykład wiele bardziej interesowało Rosjan sytuacja na Bliskim Wschodzie i trwająca wojskowa operacja przeciwko Iranowi, to w tym miesiącu, a tutaj mówimy o tym, co zrobiło tak naprawdę w sondażu, który został opublikowany kilka dni temu, są badane opinie z maju, tak? W maju to zrobiło największe wrażenie i na pierwszym miejscu właśnie są ataki dronowe na terytorium Rosji. Co będzie teraz? Prawdopodobnie to się utrzyma, bo te ataki są coraz częstsze. Być może również na pierwsze miejsce wyjdzie sytuacja z paliwem, bo już w ponad 60 regionach Rosji sprzedaż paliwa jest ograniczona, są limity. Na Krymie wcześniej, tak, okupowane były wprowadzone kartki, teraz w ogóle paliwo nie jest sprzedawane. Zresztą ten sezon urlopowy, wakacyjny w ogóle jest sezonem wojennym zupełnie w Rosji, bo Krym jest de facto zamknięty i turyści odwołują swoje wakacje na okupowanym terenie, ponieważ nie ma paliwa, ponieważ są ciągłe ataki, ponieważ ciężko dojechać właśnie z tych samych powodów, więc sytuacja radykalnie się zmieniła tak naprawdę w ciągu miesiąca i to wszystko widać w tych sondażach, ale tak jak mówi Jekaterina Szulman, wszystko jedno, to znaczy w takich systemach, jakim jest putinowska Rosja, systemem autorytarnym czy systemem dążącym do totalitaryzmu, nastroje ludu nie mają żadnego znaczenia. Ludzie mogą sobie gadać, mogą sobie mówić. Wiadomo, że i tak raczej, nawet jeśli wyjdą na ulicę, to do niczego nie doprowadzi. System po prostu musi utrzymać się, musi być na tyle mocny, żeby przetrwać ten skomplikowany czas. I widzimy, że Władimir Putin właściwie w żaden sposób przez ostatnie dni, choć pojawia się publicznie i prowadzi różnego rodzaju wydarzenia i spotkania, to nie odnosi się do tych niepokoi, tak, które widzimy na mediach społecznościowych, widzimy na Telegramie bardzo obficie. Putin mówił o tym, że wszystko jest pod kontrolą, że rosyjskie wojsko jest coraz dalej w Ukrainie, że to jest kwestia czasu, że poszczególne urzędy i ministerstwa mają rozwiązywać te bieżące problemy, które no, nie są zupełnie krytyczne, tylko po prostu bywa, tak, bywa problem z paliwem, tak jak dzisiaj usłyszeliśmy. No i tak, tak jak mówię, Jekaterina Szulman, niezadowolenie ludu nie jest żadną oznaką, która miałoby zaniepokoić władze na Kremlu.
Ale ona stawia taką ciekawą tezę, że w pewnym przekonaniu Zachodu, właściwie nie tylko Zachodu, znaczy ty odnosisz to akurat w swoim pytaniu do polskich takich mniemań, ale myślę, że pewnie jest wiele społeczeństw i wiele krajów, gdzie ludzie też tak myślą, gdzie my przykładamy właśnie zbyt wielką wagę do postaw ulicy, nie rozumiejąc, że ulica zyska na znaczeniu dopiero, kiedy władza centralna zacznie się dezintegrować. Ona stawia taką tezę, żeby wszystkie rewolucyjne ruchy, bunty i przewroty wydarzają się tak na dobrą sprawę dopiero, jak władza jest bardzo źle zorganizowana. Tylko ja mam taką wątpliwość i takie pytanie, bo wiemy o tym, że Rosja jest świetna i putinizm jest świetny w skanowaniu tych potencjalnych liderów gniewu, prawda, eliminowaniu ich, neutralizowaniu ich na różne sposoby. Nawalny jest tylko jednym takim ekstremalnym przykładem, bo go zabito, prawda, i w taki też spektakularny, okrutny sposób, ale przecież jest bardzo wielu, czy było bardzo wielu protestujących w Rosji na różne tematy, ekologiczne, nie wiem, bezpieczeństwa takiego infrastruktury, których na przykład korumpowano, prawda, których jakoś tak inkorporowano do tych środowisk władzy, więc te narzędzia są i one są bardzo rozpędzone i bardzo skuteczne. Czy w takiej rzeczywistości w ogóle będzie komu ewentualnie, jeżeli władza zacznie się mocno dezintegrować, komukolwiek jakby organizować ten gniew ludowy? To jest pytanie, prawda, czy to w ogóle jest tam przestrzeń, nie wiem, mentalna na to, żeby to się w ogóle jakkolwiek wydarzyło.
No ale widzimy jednak, że rozmaite problemy społeczne związane z takim zwykłym życiem ludzi gdzieś na prowincji cały czas doprowadzają do jakichś wystąpień i protestów. Parę miesięcy temu byliśmy świadkami dość dużych protestów przeciwko zabijaniu krów na rosyjskiej prowincji, głównie na Syberii to się wydarzyło, że ludzie bronili te swoje krowy przed przyjazdem weterynarzy, którzy mieli po prostu zamordować te zwierzęta, nie mówiąc o tym, co się stało, tak? Jakaś straszna choroba, ale co to było za choroba, ostatecznie to był jaszczur, nie wiem, czy to jest tak samo po polsku.
No właśnie nie wiem, co to jest takiego.
No to jest taka choroba takiego bydła, ale nie mam pojęcia, jak to będzie niestety. Mm-hmm. W każdym razie krowy były mordowane i ludzie naprawdę protestowali. Ludzie próbowali bronić te swoje krowy i te swoje gospodarstwa i tak naprawdę nie potrzebowali żadnego lidera, tam nie było liderów. Nie było kogoś, kto by powiedział, że tutaj, słuchajcie, musimy wyjść i zaprotestować. I ja myślę, że tak samo może się wydarzyć w innych przypadkach, że tak naprawdę ci liderzy mogą się pojawić w trakcie, albo to niezadowolenie na tle upadającej, słabnącej władzy może być tak wielkie, że po prostu ten ruch ludowy będzie rzeczywiście tak jakby bardzo horyzontalny, tak? On będzie po prostu rzeczywiście ludowy, a być może wykorzystają to przedstawiciele tak zwanych partii opozycyjnych, które są przecież nadal w Rosji, są nawet w rosyjskim parlamencie, którzy teraz przejawiają różnego rodzaju niezadowolenia z tego, co się dzieje. Nawet taki prawosławny oligarcha Małofiejew, który od 2014 roku sponsoruje tak naprawdę wojnę i daje pieniądze na działanie w Donbasie, teraz powiedział, że Telegram powinien być odblokowany, że z nowych rosyjskich aplikacji nie da się korzystać, one są źle zrobione, no więc jest to również opozycja tak naprawdę do działań FSB i decyzji Kremla. Z tym, że ta rosyjska opozycja, która jest wewnątrz Rosji, bo gdy myślimy o protestach, o wyjściu na ulicach, to ja wyobrażam sobie, że w tym zachodnim wyobrażeniu to są protesty demokratyczne. Ale to mogą być również protesty zupełnie niedemokratyczne, tylko protesty tak zwanych jastrzębie rosyjskich, którzy chcą Odessy, Kijowa i Lwowa i którzy są niezadowoleni tym, że Władimir Putin się tak potyczkuje i nie prowadzi tej wojny w tym zakresie, jak oni by chcieli. I takie siły na pewno też są. I takie siły też mogą wykorzystać ten moment władzy, która zaczyna się chwiać i zaczyna słabnąć do tego, żeby poprowadzić lud dalej. Właśnie Małofiejew jest takim przykładem. On mówił o tym, że odblokujcie Telegram i zróbmy nareszcie nuklearne uderzenie po Kijowie, tak? Bo ile można czekać? I takie nastroje w Rosji też funkcjonują.
No tak, ale to by był ten scenariusz, który też jest, też rodzi obawy. Chociaż to co teraz mówimy, to jest takie political fiction, prawda? Czy co się może wydarzyć ewentualnie, jeśli? Mianowicie, no trochę taki scenariusz jak arabska wiosna, prawda? Czyli rozmaite rewolucje, które są krwawe, szerokie, powszechne, horyzontalne, tak jak powiedziałaś, a które jednak, jak się okazuje, łatwo stłumić, bo mimo gniewu powszechnego i realnego, coś tam nie działa w organizacji. Ale to jest, tak jak mówię, to jest pewien przypis. To nie ma się co w ogóle nad tym zastanawiać, co by było gdyby. Jest inne pytanie, które mnie zaczęło nurtować po lekturze tego wywiadu. Czy możemy postawić taką tezę, że władza kremlowska się zaczyna właśnie dezintegrować? Czy to są raczej takie, jakby powiedział, mglicze systemu, takie błędy systemu, które widać, które dają sobie znać, ale to dalej jest władza dość spójna i efektywna, choćby w tym takim dbaniu o to, żeby jej się nie wymknęły rzeczy spod kontroli.
Ja myślę, że my jako obserwujące wydarzenie w Rosji, rosyjską politykę z jakąś taką nadzieją i resztkami optymizmu, które jeszcze udało się zachować, łapiemy takie sygnały. No i ciężko powiedzieć, że nie ma takich sygnałów, tak, w ostatnich tygodniach, miesiącach, ale w każdym razie no w ostatnim czasie, no bo takie sygnały są i widzimy, że system do końca nie kontroluje tego, co się dzieje i wracając też do tego, jak się wydarzą protesty, w zeszłym tygodniu w takim mieście Pienza, to jest region nad Wołgą, zaczęły się wydarzyć łapanki mężczyzn, że przychodziła na przykład policja i komendatura wojskowa do knajpy i zbierano po prostu mężczyzn na wojnę, albo łapano ludzi na ulicach. I zaczęły się protesty kobiet, które próbowały odbić tych facetów, żeby ich nie wysyłano na wojnę, no bo rzeczywiście zmęczenie wojną w Rosji jest ogromne i to widzimy we wszystkich sondażach, nawet w sondażach oficjalnych. Oczywiście jest inne pytanie, na jakich warunkach Rosjanie w sytuacji idealnej by chcieli, żeby ta wojna się skończyła, tak? Tutaj są odpowiedzi, które pewnie nie dają za dużo optymizmu, ale w każdym razie takie życzenie, że ta wojna, czy tam SWO, specjalna operacja wojskowa, powinna po prostu się skończyć, że mają dość, w Rosji funkcjonuje i jest. I Kreml to ignoruje, więc te nastroje są coraz bardziej widoczne i ludzie są coraz bardziej wkurzeni tym, że to cały czas trwa. Czy Kreml do końca kontroluje tę sytuację? Nie wiadomo. No bo można prowadzić represje, ale represje w Rosji jednak cały czas nie są masowe. One są bardziej zastraszające niż masowe. Poza tym widzimy, że Kreml, który obiecywał, że ta wojna, którą Kreml prowadzi i za którą odpowiedzialność tak rozprowadza, o czego zaczęliśmy po całym rosyjskim społeczeństwie, ta wojna no, nie toczy się dobrze. Tak? O tym mówią wszyscy, którzy są gdzieś tam blisko frontu, a Rosjanie czytają tak zwanych Z-wojenkorów, czyli korespondentów, którzy są tak naprawdę w wojsku rosyjskim cały czas. Nie ma żadnych osiągnięć, nie ma czym się pochwalić, nie ma z czego być dumnym. Jednocześnie Kreml sprzedawał tę wojnę jako wojnę online albo wojnę w telewizorze, którą można obserwować i być dumnym ze zwycięstwa Rosji. Tego nie ma, bo ta wojna już przyszła do Rosji. I te uderzenia, które wydarzają się w dużych rosyjskich miastach, wczoraj na przykład alarm powietrzny, rakietowy, zupełnie coś innego, o innym nasileniu, o innych emocjach niż atak dronów, był w 17 rosyjskich regionach, w centralnej Rosji, a również na Syberię. To jest to, czego wcześniej nie było. To jest to, co zupełnie zmienia też emocje ludzi, lęk, który ludzie zaczynają czuć przed wojną, które przyszły tak naprawdę do ich domu. Co się wydarzy dalej, nie wiadomo, bo jak widać władze nie do końca kontroluje, co się dzieje. Nawet w Moskwie widzimy te uderzenia. Rosyjscy generalowie, o czym również wspomina Szulman, są wysadzani przy swoich blokach w obwodzie moskiewskim. I takie poczucie chaosu, którym Kreml również straszył Rosjan, Mówiąc o tym, no pewnie nie chcecie, żeby było w Rosji jak w latach 90., kiedy był straszliwy chaos i władze niczego nie kontrolowały. Tak naprawdę ten chaos teraz do Rosji przychodzi. I władze, mimo tego bardzo rozbudowanego aparatu siłowego, nie są w stanie tego skontrolować, nie są w stanie tak naprawdę obronić samych siebie, co na pewno wpływa na poczucie tego, czy władza daje sobie radę, tak? Są oznaki, których nie da się nie zauważyć, że władza jednak nie do końca sobie daje radę. Władimir Putin nie do końca kontaktuje w ogóle z rzeczywistością i no może nie są przygotowywane dla niego specjalne wydania wiadomości, jak bywało w innych dyktaturach, ale na pewno ma bardzo zakłamany obraz świata i obraz tej wojny, bo tak jak właśnie mówię też Jekaterina Szulman, on dowiaduje się tego, co się dzieje na froncie od swoich generałów, którzy chcąc, żeby ta wojna trwała jak najdłużej, żeby się nie skończyła, sprzedają mu obraz sukcesów rosyjskiej armii, która dąży po prostu do przodu, na froncie, która zwycięża, która na jesień, jak słyszeliśmy wcześniej, będzie miała cały Donbas. No jesień już jest niedługo, tak? Więc czy jakieś myśli pojawią się u Władimira Putina, że jednak coś jest nie tak? Pewnie nie, ale zobaczmy.
Ale to jest rzeczywiście interesujące, jakby ten mechanizm oddzielenia samego przywódcy od rzeczywistości, prawda? Tego, co on postrzega jako jakiegoś rodzaju sondę rzeczywistości, która też jest zafałszowana, jakie on ma też narzędzia, żeby... To jest ten przesławny dowcip, prawda, o tym, jak to Putinowi druhkują internet codziennie, żeby mógł się dowiedzieć, co się tak na dobrą sprawę dzieje. Ale to jest też... Ja zastanawiam się nad tym, jakby jak ta władza może jeszcze odzyskać taką sterowność, czym może społeczeństwo przekonać o tym, że sytuację kontroluje, no bo pamiętamy, czym było wyjście z lat 90., prawda, te słynne eksplodujące bloki, te wybuchy gazu, prawda, do dziś niewyjaśnione, wydaje się, że inspirowane przez FSB, które miały pokazać, że o, widzicie, tu mamy wroga, który usiłuje jakby nas zniszczyć i to byli Czeczeni oczywiście. Teraz wydawało się, tak ona przedstawia taką, Szulman przedstawia taką interpretację, że tym wrogiem mieli być Ukraińcy, no ale to nie wyszło. Wróg się okazuje jakby za trudny do pokonania.
Ale ja myślę, że w sensie propagandy to może być dopiero przed nami, bo na razie ci tak zwani ukraińscy terroryści, jak określa ich Kreml coraz częściej, ukraińscy naziści, dokonywali czegoś albo na bardzo małą skalę, czyli te pojedyncze zamachy przeciwko czy rosyjskim wojskowym generałom, czy przeciwko propagandystom takim jak Władlen Tatarski kilka lat temu, albo Daria Dugina, córka Aleksandra Dugina. Albo jednak cały czas były to wydarzenia na terenach okupowanych, które przez Rosjan nie są odbierane jako jednak rosyjskie, tak? To są tak zwane nowe terytoria, ale cały czas to nie jest Rosja. To jest coś takiego w tej szarej strefie, gdzie nawet można się przyjechać z myślą super, że Rosja się poszerzyła i to jest chyba nasze, ale to nie jest Rosja, tak? Rosja cały czas ma kontrolę graniczną na granicy właściwej rosyjskiej pomiędzy tymi terenami. I taka próba na pewno się wydarzyła w Starobielsku z tym trafieniem do akademika wykorzystywanego również, ten teren był wykorzystywany tak prawdopodobnie przez jakieś wojskowe jednostki i z tymi studentami, którzy tam zginęli. Później była jeszcze jedna próba z tym białoruskim autobusem, który jechał do Gelendżyka i wiózł białoruskie dzieci i został trafiony dronem, zginęła jedna kobieta. Więc Szulman tutaj zwraca uwagę cały czas na coś, co nazywa rosyjską buczą, i na to zwraca uwagę, że Kreml cały czas tej rosyjskiej buczy tak naprawdę poszukuje. Takie próby zresztą były też wcześniej, bo w momencie, gdy obwód kurski był okupowany przez siły zbrojne Ukrainy, później oni się wycofali i weszły tam wojska rosyjskie, to była znaleziona taka piwnica, w której rzekomo, jak mówiły rosyjskie oficjalne media, były znalezione zwłoki w ogromnych ilościach osób cywilnych. I oczywiście no, taka teoria, która była rozkręcana przez propagandę, była taka, że Ukraińcy zamordowali po prostu te osoby cywilne. I to się nie wybiło, bo tak naprawdę no, to jest na tyle szara strefa, że nie wiadomo, co tam się stało, tak? I nie ma żadnego niezależnego śledztwa w tej sprawie, nie ma tam dziennikarzy nawet, którzy by mogli cokolwiek o tym pisać. Więc ja myślę, że taki scenariusz, który byłby dla Kremla najlepszy, dla propagandy najlepszy, jest taki, że coś się zaczyna wydarzyć masowo na terenie Rosji. I to można zrzucić właśnie na tak zwanych ukraińskich terrorystów, których, z którymi walczy Moskwa, walczy Kreml. Na razie tego nie widzimy. Czy Kreml będzie próbował wykorzystać właśnie ten scenariusz? No to jest pytanie. Ale na pewno też widzimy, że właśnie ten siłowa metoda takiego gnębienia, niezadowolenia w Rosjanach też nie działa, no bo cały czas, co tydzień widzimy te ogromne wyroki, tak, do 25 lat więzienia, ale cały czas, co tydzień to się powtarza, więc ludzie jednak widząc te rozmaite procesy sądowe, cały czas mają tę potrzebę wyrażania swojego niezadowolenia, jeśli rzeczywiście to niezadowolenie czują.
A jak ty to rozumiesz jako, no jednak z urodzenia Rosjanka, no masz obywatelstwo polskie, ale to jest twój kraj, prawda? Więc jak ty rozumiesz, kiedy to zepsucie zaczęło tak narastać? Bo to jest, jakby ten obraz jest o tyle porażający, że widać, że jakby puszczają wszystkie mechanizmy moralne w różnych sferach życia społecznego. Jakby kiedy to się tak rozpędziło, że dzisiaj są możliwe takie rzeczy właśnie jak to, co opisujemy, ten front, gdzie ci prości ludzie stają się właściwie taką machiną, no już to jest mało powiedzieć mięsa armatnie, to jest już taka wytarta metafora, to wszystko, co opisałaś, jest jakby dużo bardziej przygnębiające i mroczne.
Nie, to jest totalnie, to jest piekło, tak? W sensie tego nie mogę znaleźć słowa, żeby jakoś metaforycznie to opisać, bo to jest naprawdę taka okrutność na jakimś zupełnie
nowym poziomie,
tak? To są też gwałty na przykład, tak? Znaczy gwałty na swoich, na żołnierzach po prostu, które są dokonywane, jakieś okrutne morderstwa. Też to, czym się tak szczycie Kreml, mówiąc, że swoich nie porzucamy, no to ci swoje tam na froncie właśnie są porzucani, jak są ranni na przykład, bo ich się nie opłaca wyciągać z tej szarej strefy, a jak nie ma ciała, to nie ma wypłat, więc również system oszczędza na tych rodzinach, które by chciały dostać wypłaty za tych żołnierzy, którzy zginęli na froncie. Natomiast jeśli mówić o tym, dlaczego tak, to jest trudne dla mnie pytanie, to znaczy ja się zastanawiam też nad tym, no poziom agresji, poziom obojętności zawsze był duży, tak jak ja to czuję, ale myślę, że też jest ważne to, że w społeczeństwie rosyjskim od dłuższego czasu już nie było żadnej solidarności, żadnych więzi pomiędzy sobą. O tym mówili zresztą rosyjscy socjologowie na samym początku wojny, gdy pytano, dlaczego Rosjanie wspierają, co myśli społeczeństwo rosyjskie, tak? Dlaczego Rosjanie wspierają wojnę? Socjologowie mówili o tym, że ciężko w ogóle mówić o społeczeństwie rosyjskim jako takim. Nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo rosyjskie. Są rozmaite atomy, które sobie krążą i które nie do końca mają ze sobą kontakt. I ja myślę, że to naprawdę tak, bo nawet ci wojskowie, którzy trafiają właśnie na front, którzy są ofiarami poniekąd tych praktyk, o których mówiliśmy. Rodziny próbują dochodzić gdzieś tam sprawiedliwości, być może pisząc listy do Rzecznika Praw Człowieka, które wyciekły w maju tego roku i zostały zbadane przez naukowców. Ci ludzie nie są bohaterami dla Rosjan. Ci ludzie pojechali zarabiać i oni nie spotykają żadnego współczucia. Wracając do Rosji z wojny, oni spotykają się z tym, że wszystkim tak naprawdę jest wszystko jedno zupełnie, co z nimi się wydarzyło i co się wydarzy na tym froncie. Ludzie po prostu są zajęci własnym życiem, pogarszającym się poziomem tego życia, problemami. Ludzie nie chcą często, żeby ktoś z ich rodziny poszedł na front i próbują tego uniknąć. A jeśli chcą, żeby poszedł, no to jest ta sytuacja, którą opisywaliśmy, że da się na tym zarobić. I ta wojna naprawdę jest w dużej mierze o pieniądzach, a nie o jakiejś ideologii. Kreml tak naprawdę nie zdołał doprowadzić do tego, żeby ta wojna zamieniła się w wielką wojnę ojczyźnianą. Ona nie jest wielką wojną ojczyźnianą. To nie jest wojna za ojczyznę. To jest wojna za pieniądze. I dlatego kiedy ta wojna przychodzi do domów Rosjan, dla których ona wcześniej była bardzo daleką wojną, na której się zarabiało i to był wybór, to nastroje się zmieniają radykalnie. Ludzie mówią, że niech to się skończy po prostu, ileż można. Siedzicie tam ponad cztery lata i jesteśmy tym zmęczeni. Ja myślę, że Tak jak myślę sobie o takiej jakiejś wyobrażonej społeczności moich rodaków, Rosjan i Rosjanek, i o rosyjskiej prowincji przede wszystkim, to ja nie widzę, znaczy też w mojej wyobraźni, tak, ale to też jest to pytanie, od którego zaczynałeś, na ile my w ogóle rozumiemy dzisiejszą Rosję. Ja nie byłam w Rosji od 4 lat. No, nie widzę tam empatii, tak? I to jest taka apatia i obojętność i staranie przeżyć po prostu w tej rzeczywistości jak najmniejszym kosztem. No, jest to jakaś strategia, tak? Ale strategia bardzo smutna. Ale właśnie być może jest zupełnie inaczej.
No właśnie, to jest to pytanie, którym też chcę zakończyć. Tak. To znaczy pytanie o możliwość prowadzenia analizy właśnie przez taką Szulman, prawda? Czyli jakby my kontaktujemy się z jej wiedzą, z jej umysłem, z jej jakby szerokimi horyzontami, ale co może zrobić badacz, który nie może do przedmiotu swoich badań się zbliżyć?
No i dlatego cały czas my jako dziennikarze i badacze również powtarzają, że czy w ogóle możemy wierzyć rosyjskiej socjologii, tak? Czy możemy sprawdzić, że tak naprawdę jest, jak pokazują nam wszystkie sondaże na początku wojny, czy teraz właśnie to, o czym mówimy, o tych społecznych nastrojach. Dla mnie tak naprawdę no, jedynym źródłem, z którego mogę czerpać jakąkolwiek wiedzę na temat emocji, nastrojów społeczeństwa, jest zakazany w Rosji Instagram, czy w kontakcie, ale raczej coś, gdzie są jakieś krótkie filmiki, bo te filmiki są cały czas nagrywane przez ludzi w Rosji, niezależnie od zakazów i działających czy niedziałających VPN-ów i tak dalej, no bo tam coś widać. Różne fora, na przykład czaty też żon zmobilizowanych rosyjskich żołnierzy, gdzie te żony wymieniają się swoimi doświadczeniami, myślami i tak dalej. To są ci zwykli ludzie. Natomiast jeśli chodzi o ekspertyzę, ja zresztą dyskutowałam po tym, jak zrobiłam, publikowałam ten wywiad na moim Facebooku z koleżanką z Poznania, która no właśnie zarzuciła Szulman, że Szulman jest w Berlinie i od wielu lat, to znaczy od 2022 roku nie była w Rosji. Ale nikt z nas
no
nie
właśnie,
był na dobrą sprawę.
Ja
myślę, że jednak taka ekspertyza no ma jakieś podstawy do bycia ekspertyzą sprawiedliwą i mającą związek z rzeczywistością, no bo jednak są jakieś procesy, które się toczą, tak, które możemy analizować. Też Szulman w tym wywiadzie zwraca uwagę na nastroje rosyjskich urzędników, co dla niej jest bardzo ważną oznaką właśnie tego, czy system się chwieje, czy jest stabilny, czy da radę się utrzymać dalej. I ona mówi o tym, że ci urzędnicy też są częścią społeczeństwa rosyjskiego bardzo ważną, że oni tak naprawdę są takim indykatorem nastrojów. Szulman zresztą, ona pochodzi z obwodu tulskiego i tam zaczynała tak, że pracowała w administracji obwodu, więc te jej związki z urzędnikami są oczywiste. W Moskwie pracowała w Akademii przy prezydencie Rosji, która była może no, jednym z takich najbardziej liberalnych i niezależnych uczelni w Moskwie, ale jednak kształciła urzędników państwowych cały czas. Także te jej obserwacje mają podstawę. Ale myślę, że ogromną wartością są teksty, które cały czas powstają w oparciu o wypowiedzi ludzi, którzy są w Rosji. Często to są teksty anonimowe i pracujemy trochę w takiej dobie dziennikarstwa anonimowego, anonimowych źródeł. Oczywiście nie mówię tutaj o źródłach kremlowskich, tak, bo to jest jeszcze oddzielny typ publikacji, tylko o ludziach, którzy wypowiadają się, ale nie pod imieniem i nazwiskiem. Są również badacze, czy są eksperci, którzy są wewnątrz Rosji, którzy obserwują tę rzeczywistość, która ich otacza, ale to również są opinie, które nie będą nigdy opublikowane, tak, poza granicami pod imieniem i nazwiskiem, poza granicami Rosji, a w Rosji po prostu są niedopuszczalne.
Masza Makarowa, dziennikarka, była Państwa i moim gościem.
Bardzo
dziękuję bardzo.
Dzięki.